David Wilkerson, Święta Ziemia. O tę własność nikt nie troszczył się, nie będzie więc sprzeciwów, aby ją rozdać. Budowałem za pieniądze Bożych ludzi i cieszę się, widząc tę własność używaną we właściwy sposób. To naprawdę pobłogosławiło mnie, kiedy wczoraj wieczorem widziałem bezużyteczność tej własności. I to było pragnienie mojego serca i miałem coś do zrobienia, kiedy Pan przemówił do mojego serca. I nigdy tego nie żałowałem. I zawsze przyznaję, że Loren Cunningham jest jednym z tych Bożych ludzi tego pokolenia. Również cieszę się, słuchając jego rodziców. Tak samo jak ich życie wywarło na mnie wrażenie, tak również sposób, w jaki żyli. I oni wraz z bratem Ravenhill są właśnie tymi, którzy reprezentują specjalny ród chrześcijan, który jeszcze pozostał. Powiedziałem wszystkim moim synom i córkom, aby lepiej poświęcili jak najwięcej czasu, aby poznać brata Ravenhill, gdyż kiedy on odejdzie, odejdzie jeden z ostatnich. Kiedy ci ludzie odchodzą, to są oni jednymi z ostatnich. Ale dzięki Bogu, że nie ma względu na osoby i wzbudza innych. Tak, On jest, On ma zawsze swój lud w każdym pokoleniu. Czuję bardzo mocno, że Bóg stara się odejść od indywidualizmu. On działa współdzielnie przez swoje ciało. Jeśli mówi do kogoś indywidualnie, to musi to być wspólne z tym, co mówi do całego ciała. Im bardziej Go szukam, tym bardziej widzę, na ile my reprezentujemy Jego ciało, kiedy było odrzucone. Chrystus był odrzucony w miejscu, gdzie ty i ja stoimy. Naprawdę wierzę, że On próbuje pomniejszyć świetność i przepych posługiwania słowem. Wierzę, że upokarza i doprowadza do ruiny wielkie religie i próbuje On, abyśmy traktowali Boga bardziej jako całe ciało niż indywidualnie. Jestem zadowolony dziś wieczór, czując się jako część tego ciała. Jesteśmy częścią tego wspaniałego, niewidzialnego ciała Chrystusa na tej ziemi i czasami, kiedy patrzę wokół, widzę ludzi mówiących, gdzie można znaleźć Kościół? Gdzie mogę znaleźć Kościół, który zaspokoi moje potrzeby? I nawet jeżeli nie widzimy go, Kościół jest tutaj. Kościół jest wszędzie, gdzie Bóg ma swoich specjalnych ludzi obcujących z niebem. Słowo, które wam przynoszę dziś wieczór, jest zasiane w moim sercu od około 2 lat. I prawdopodobnie potrzeba jeszcze około roku, zanim poznam Jego pełne objawienie, które Pan ma dla mnie. Myślę, że nie będę głosił do was ani dla was tyle samo, co chciałbym się podzielić z wami tym, raczej tylko szybko czytając. Mogę to czytać. Wiele ważnych przekazów było czytane przez Bożych ludzi. Nie próbuję wam powiedzieć, że jestem mężem Bożym, który objawia to wam, ale czuję, że to, co mówię, jest dziś tak realne dla mnie. Chcę, abyście niczego nie stracili. Jeszcze nie jest to na tyle ukształtowane we mnie, abym mógł mówić improwizując. I dużo przeszedłem, aby odejść od wywierania nacisku na ludzi moimi kazaniami. I naprawdę nie wydobywam tylko głosek z kazania, ale wydobywam je poprzez poznanie Jego, który jest niewidzialny, ponieważ On jest życiem i On jest światłem. Ojcze Niebieski, Ty chcesz przemówić do nas wszystkich dziś wieczorem. Panie, pomazanie nie ma nic wspólnego z tym, jak głośno mówię, jak szybko mówię. Pomazanie jest związane z mocą słowa, które Ty dałeś. I my stoimy w tej mocy, przychodzimy do Ciebie, Panie Jezu, ponieważ chcemy zobaczyć Ciebie, poznać Ciebie, Panie, to jest to słowo, święta ziemia. I postaw nas na świętej ziemi dziś wieczorem. Pomóż nam zrozumieć, co znaczy być na świętej ziemi i pomóż nam pozostać na świętej ziemi. Panie, porusz nas w ten szczególny, specjalny sposób. Panie, potrzebuję Twego dotknięcia i nie czuję niczego emocjonalnie, ale czuję coś bardzo głęboko w mym wewnętrznym człowieku, w moim duchowym człowieku, ponieważ Ty, Panie, nawołujesz tam, próbujesz być słyszanym w tym wewnętrznym człowieku. Pozwól nam usłyszeć Ciebie, Panie, nie uszami, ale wewnętrznym człowieku. Może to być jedno zdanie, którym Duch Święty jest w stanie spenetrować nas, tak jak penetruje mnie. My usłyszymy to, o Boże. Proszę, nie pozwól nam patrzeć na człowieka, ale patrzeć na Ciebie, autora i dokończyciela naszej wiary. Mówimy o świętej ziemi dziś wieczorem. Przyjmij naszą modlitwę, Panie Jezu. Amen. Święta ziemia. Bóg nie może użyć człowieka, dopóki nie postawi go na świętej ziemi. Święty Bóg musi mieć świętego człowieka na świętej ziemi. Święta ziemia nie jest miejscem w sensie fizycznym, jest to miejsce duchowe. Kiedy Bóg nakazał Mojżeszowi zdjąć buty, ponieważ był na świętej ziemi, nie mówił o kawałku 2x4 prawdziwej ziemi, ani nie mówił w ogóle o ziemi, ponieważ Królestwo Boże nie jest z rzeczy ziemskich, ale jest rzeczą duchową. On mówił o stanie duchowym tego człowieka i o warunkach, w jakich może znajdował się wtedy. Bóg zawezwał Mojżesza z płonącego krzewu i nakazał mu to. Zdejmij sandały z nóg swoich, ponieważ miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. 2 Mojżeszowa 3:5. Miejsce było święte i mamy pytanie, czym jest to miejsce? Stan duchowy, w którym Mojżesz znajdował się wtedy. Mojżesz doszedł do takiego miejsca we wzroście duchowym, że Bóg był w stanie do niego mówić i dotrzeć do niego. Nie mógł on usłyszeć tej wiadomości nawet chwilę przedtem. Mojżesz był w duchu podatny i gotowy do słuchania, dojrzały na tyle, aby Bóg mógł przemówić doń. Proszę, nie myślcie, że Mojżesz był jedyny na świętej ziemi. O ile o mnie chodzi, to cały Izrael znajdował się na świętej ziemi, chociaż w niewoli, nie zdając sobie z tego sprawy. Oni także byli na świętej ziemi. Nigdy nie wierzyłem w moim życiu nawet raz, że Bóg narzucił niewolę całemu narodowi, kiedy współdziałał tylko z jednym człowiekiem. Słyszałem kazanie, że Bogu zajęło 40 lat, aby wykształcić Mojżesza. Mój Bóg nie ma względu na osobę, aby trzymać 3 miliony Żydów w więzach niewoli przez 40 lat, aby wykształcić jednego człowieka. Bóg pracował także nad narodem izraelskim, aby postawić go także na świętej ziemi. Nasz Pan w czasie tych 40 lat nauki przygotowywał zarówno Izrael, jak i Mojżesza i poprzez osądzanie z miłością Bóg prowadzi Izrael z powrotem do ziemi świętej. Z powrotem, aby pragnęli Boga Jahwe. I oni doszli do tego stanu, do tych warunków, aby być na świętej ziemi. Mojżesz jest na górze, wyzuty z wszelkich praw. Przedstawione jest to poprzez zdjęcie sandałów. I Mojżesz wiedział, że kiedy zdjął sandały, to zrezygnował ze swoich praw. Jozue wiedział, że to, co było, było przykazaniem pańskim i nie było pytań, czy jesteś ze mną, czy jesteś z nami. To było naprawdę pytanie anioła pańskiego w jego sercu. Jozue, ty jesteś ze mną. I zawsze tak jest, kiedy Żyd pojmuje, czym jest święta ziemia. Wyzucie się z sandałów jest rezygnacją ze swoich praw. I kiedy oni zrezygnowali ze swoich praw w dolinie, to wtedy Izrael został pozbawiony swojej siły. Bóg okazał się być Bogiem. Udowodnił siebie dla nich właśnie w ten sposób. Kiedy miał męża bez żadnych praw i lud pozbawiony własnej siły, Bóg mógł udowodnić siebie jako Bóg jestem. W ten tylko właśnie sposób, gdyż inaczej oni nie potrzebowaliby Boga jestem. Silny naród tego nie potrzebował. Człowiek, który chodzi głosząc swoje prawa, nie ma czasu, aby polegać na Bogu Jahwe. Czym jest święta ziemia? Pozwólcie sobie podać 4 charakterystyczne stany duchowe. Jest ich o wiele więcej i Bóg okazuje mi codziennie, ale chciałbym zająć się tylko 3 lub 4 dziś wieczorem. Po pierwsze, święta ziemia jest miejscem, gdzie cały ukryty trąd jest demaskowany. Mojżesz jako jedyny w tym czasie został naprawdę dotknięty ręką Bożą. Naprawdę Bóg powołał człowieka. Został powołany w sposób nadprzyrodzony i miał pełne objawienie Boga. Nikt inny nie mógłby powiedzieć, kim był Bóg, niż Mojżesz w tym czasie. Zostało mu dane Boże prowadzenie w całej pełni, jakie mógł znać człowiek. Był pokorny, zrównoważony, obciążony czcią dla Boga, miłował Boga i bolał nad grzechami ludzi. Pomimo tego wszystkiego Mojżesz nie wiedział, że jest trąd w jego własnym sercu. I rzekł Pan do niego: włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg. Cóż za przerażenie włożyć rękę w zanadrze i dotknąć trądu. Jaka poglądowa lekcja zepsucia, skażenia ludzkiego ciała. Nie ma nic innego, jak tylko choroba i śmierć w naszej starej naturze, w starym człowieku. Jak więc Mojżesz mógłby wyciągnąć trędowatą rękę i przynieść uwolnienie? To niemożliwe. Bóg nie pozwalał sobie na jakąś magię z Mojżeszem. Bóg nie zabawia się trikami, sztuczkami. Jest to jedna z najpotężniejszych lekcji w jego słowie dla chrześcijańskich pracowników, którzy próbują się nauczyć. I tutaj mamy Boży sposób osądzania jego ludzi. Jeśli działasz według swojego ja, zakończysz raniąc ludzi, przynosząc wymówki wyzuty na moje działanie. Jeśli próbujesz wykonywać moją pracę w ten szczególny, cielesny sposób, to usługujesz śmierć, a nie życie. I nie mogę użyć tej starej natury z Egiptu. Ona nie może być nawet przemieniona, ponieważ jest trędowata i zawsze będzie trędowata. To musi być nowy człowiek. Nowy człowiek uchwycony w chwale i mocy ja jestem. Bóg próbował pokazać Mojżeszowi, kim on jest w ciele i nakazał Mojżeszowi włożyć na powrót rękę w jego zanadrze i włożył swoją rękę w zanadrze i wyjął swoją rękę z zanadrza. Wyjął ją po raz drugi. Spojrzał i była jak reszta ciała. On musiał to uczynić znowu na oczach całego Izraela. Boży ludzie mieli zobaczyć swoimi oczami zarówno cudowne namaszczenie na tym człowieku, jak i możliwość uczynienia strasznego zła. Oni nie mieli nakierowywać swoich oczu na Mojżesza, ale na wielkiego, wspaniałego Boga jestem. I ciekawy jestem, czy był jakikolwiek mężczyzna czy kobieta w Izraelu, którzy ośmielili się włożyć rękę w swe zanadrze, aby przekonać się, czy nie ma trądu w ich własnym sercu. Całe ciało zostało wystawione na pokaz tego dnia przed Izraelem. W jego całej brzydocie, ohydzie, zepsuciu, ponieważ jak wiecie, wyciągnięcie ręki reprezentuje usługi takie jak roztąpienie się morza, stąpienie ognia, cuda były dokonywane. Któż jest pomiędzy wami, kto ośmieli się wyciągnąć trędowatą rękę? Kto spróbuje dokonywać Bożych dzieł sercem wypełnionym i niewystawionym na pokaz trądem? Nawiasem mówiąc, ten trąd zawsze tam będzie, to jest utajenie w starym człowieku, grzeszna natura. I Bóg musi to wystawić na pokaz, zanim nie uduchowi. Nie tylko to, nie ma żadnej dobrej rzeczy w nas, jest tylko trąd. To jest ta straszna rzecz, która walczy przeciwko duchowi. To jest śmiertelna rzecz w nas, dla której musimy umrzeć na krzyżu. I jaki żal musi być w Bożym sercu, kiedy odrzuca tak wiele dzieł wykonywanych w Jego imieniu, gdyż jest w nich trąd. Trąd to jest ego, trąd to ludzki sukces, konkurowanie, motywowanie samego siebie. To jest choroba z trądem. Trąd w Bożym pracowniku zadaje ból, zakaża wszystko, czego on dotyka. Można wykreować wspaniałą, widowiskową pracę dla Boga i ludzie mogą chwalić jej wielkość i wzniosłość, ale pewnego dnia prawda wychodzi na zewnątrz, ponieważ jeśli kto ma posiew trądu w sobie, to on rozszerzy się i doprowadzi do zniszczenia. I czym jest ten trąd, młodzi ludzie, jeśli nie grzechem? Ukrytym, niewyjawionym grzechem, nieporzuconym. Co dzieje się, gdy kobieta czy mężczyzna znajdzie się na świętej ziemi? Czy nie jest prawdą, że całe jego zamiary zostają wyjawione? Jego najgłębsze, ukryte grzechy są wyniesione na światło i ty nie możesz kłamać, gdy kierujesz rękę pokrytą trądem. Nie możesz kłamać. Od tego dnia, gdy kierujesz rękę, którą dotknąłeś trądu w swoim sercu, nie możesz dłużej chodzić i mówić ludziom, co zrobiłeś dla Boga. Nie możesz dłużej chwalić się w swojej usłudze, jesteś zbyt skromnym, aby wyjawić, co znalazłeś w swoim ciele. Nigdy więcej, czy weźmiesz beztrosko ten potencjał zła, który jest ukryty w tobie? Nie. Dzięki Bogu za to drugie uświęcające dotknięcie. I to jest takie bliskie, że możemy mówić o drugim działaniu łaski. I w tym oczyszczającym momencie, kiedy poprzez wiarę twoje ciało jest oczyszczone, świadomie poprzez wiarę twoja ręka jest oczyszczona jeszcze raz. To samo ciało, czym jest to właśnie ciało? Jego ciało, ciało Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przyodziane w Jego ciało. Święta Ziemia jest miejscem bez reputacji, dobrego imienia, sławy. Mojżesz stracił swoją sławę do zera. On był w wysokim poważaniu, był doradcą na wysokim szczeblu i rządzie. Miał dobre imię, prestiż i poruszał się pomiędzy bogatymi i wpływowymi osobami. Był prawdopodobnie jednym z najbardziej znanych ludzi w tych dniach. Ale Bóg nie mógł użyć Mojżesza, dopóki nie odciągnął go od jego dobrego imienia, jego poważania. Komu był znany teraz Mojżesz? On poszedł na drugą stronę, został wyciszony, stracił swoje wpływy. On nie ma ujścia dla swej wielkiej energii teraz. Nikt nie zwraca uwagi na jego słowa. Jakiś światowy przywódca chciałby współpracować z tym samotnym pasterzem o zapachu otwartych pól. I w tym samym momencie, gdy Mojżesz stał się zerem, całkowicie pozbawiony swojej reputacji, kiedy nic nie pozostawało z tej starej przeszłości wynoszącej go w Egipcie, to wtedy został postawiony na świętej ziemi. To właśnie Bóg mówił do niego: Mojżeszu, jesteś na świętej ziemi, doszedłeś do miejsca, w którym na ciebie czekam. Teraz Bóg czekał na niego w krzewie, który się nie spalał, i dał mu pełne objawienie samego siebie, kiedy cała jego reputacja opuściła go. I kiedy pozbędziesz się swojej reputacji, sławy, to otrzymasz objawienie. Właśnie w tym finalnym momencie przełomującym, kiedy Mojżesz prawdziwie nie troszczył się o swoją pracę, o swoją reputację, kiedy zrezygnował z ostatniego skrawka swego dobrego imienia, Bóg przyniósł wspaniałe objawienie do jego serca. Wiecie, Pan Jezus stał na tej samej świętej ziemi. Pismo mówi o tym w liście do Filipian 2:7. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom. Wyparł się samego siebie, to był dobrowolny wybór. Unikanie reputacji, stanie się sługą. I dzięki Bogu, że Duch Święty wzbudza innych dzisiaj, którzy są wprowadzeni na tą świętą ziemię bez reputacji. Wspaniały mąż Boży napisał do mnie ostatnio: Dawidzie, Boży mąż, który prawdziwie głosi Chrystusa, w końcu staje się coraz mniej znany. Jeśli głosi Chrystusa w pełni, to jego reputacja, dobre imię będzie stale zmniejszało swoje znaczenie, a Chrystus będzie wzrastał. Prawdziwi prorocy umierają nieznani, Bóg daje im uszanowanie dopiero kiedy umrą i ja w to wierzę. I rozumiem to coraz bardziej. Jeśli jako usługujący lub jako chrześcijański pracownik zyskujesz dużo lub szeroko rozprzestrzeniającą się sławę, to czegoś brakuje w moim kazaniu. Moje ja jest zbyt wydatne, wystające. Chrystus powinien być tym, który urasta. Ja powinienem tracić uznanie. Ja powinienem być coraz mniej znany w miarę upływu lat, aby pod koniec, podobnie jak Paweł, pozostać zamknięty w więzieniu sam tylko z Bogiem. Ostatnio napisałem do pewnego brata w Anglii, który był na czele Kingston Trust. Ten Boży człowiek poświęcił swoje życie, by rozprowadzać książki takich autorów jak Derby, Stone, Coach, McIntosh, a także tych wspaniałych, świętych pisarzy. Ci ludzie poruszyli nasze dusze, ich poznanie Chrystusa jest niezwykłe. Brat Ravenhill i ja wydajemy magazyn dla chrześcijańskich pracowników pod tytułem Oczyszczający ogień, ponieważ widzimy wiele młodych, głodnych ludzi, którzy nie dochodzą do sedna, ponieważ większość tego, co jest napisane przez współczesnych pisarzy, jest tylko plewami i nie ma głębi. Więc my poszliśmy i znaleźliśmy tych starych, niebędących już w druku autorów. Ci ludzie w Kingston's Trust są w większości w 70., późniejszych 70. i 80. latach. Brat Ravenhill myślał, że to będzie dobry pomysł, aby przy każdym artykule zamieścić fotografię i krótki rys biograficzny przy każdym z autorów. Więc około miesiąca temu napisałem do Kingston's Trust, prosząc o krótki rys biograficzny na temat Stonego, Coacha i innych wspaniałych Bożych ludzi jak Austin Sparks. Otrzymałem list 3 dni temu od zarządzającego Kingston Trust. I oto co pisze: Drogi Dawidzie, Ci ludzie pracowali w większości jako nieznani i nieuznawani wieściarze. Nie pozwalali wiele pisać o sobie, w konsekwencji niczego nie możemy przysłać. Oni troszczyli się tylko o chwałę Jezusa Chrystusa i nie troszczyli się o dobre imię czy też uznanie. Ci ludzie często nawet nie podpisywali swoich prac, a tylko inicjały. Austin Sparks nie pozwalał, aby jego książki były drukowane w kolorze. On chciał, aby obwoluty były proste, aby mniej odciągało od zawartości. Nie ma więc zdjęć ani żadnych broszur, o czym i jak on głosił, żadnych wycinków prasowych, żadnych błyszczących fotografii, kwiatów od znanych osobistości. Nic nie pozostało. Oni wszyscy umarli, odeszli, nic nie pozostało, a tylko ich dzieła. Nic nie pozostało oprócz ich dzieł. Nic nie pozostało dla dobrego imienia i reputacji, a tylko słowo chwały o Jezusie i Jego pełni. To wszystko. Ci ludzie obawiali się, że ktoś mógłby ich pochwalić i Jezus mógłby zostać obrabowany trochę ze swojej chwały. Nie mogę nigdzie znaleźć żadnego zdjęcia tych mężczyzn. A jeszcze dzisiaj przemawiają głośniej niż kiedykolwiek. Oni wszyscy umarli w wierze, odrzuceni przez zorganizowane religie i w większości nieznani w swoich czasach. I znajduję, że większość tych, co przychodzą jak najgłębiej do Boga, są w danym przypadku odrzuceni przez zorganizowane religie. Jestem ciekaw, jak wielu ewangelistów dzisiaj byłoby podległych do tego rodzaju zamknięcia posługi, jaką narzucono apostołowi Pawłowi. Jednego dnia był mocno zajętym pasterzem szeroko znanych kościołów, był pełnym owoców ewangelistą, nauczycielem, podróżował, szkolił pracowników, uzdrawiał tłumy w mocy Chrystusa. Następnego dnia następny obraz. Całkowita izolacja, on jest wyeliminowany z horyzontów działania, osadzony w więzieniu. Ale dzięki Bogu za te święte zamknięcie, z którego powstały listy do ciała Chrystusowego. To nie był czas reputacji, ale był to czas objawienia. Chciałbym coś teraz powiedzieć o tym, co mam na myśli. Pozwólcie mi uczciwie powiedzieć, w co wierzę. Że pewna liczba dobrze znanych, usługujących powinna uczynić, co następuje. Dotyczy to specjalnie ewangelistów, włącznie z telewizyjnymi. Odciąć się od wszystkiego na rok. Żyć zgodnie z Bogiem. Wejść w czas i miejsce bez uznania i reputacji. Rozpocząć umniejszanie siebie, odciąć wszelkiego rodzaju usługi, odłączenie od wszelkiego rodzaju kamer, wyciszenie wszelkiej publicznej działalności, wszelkie awanse odsunięte. Niech ten drogi mąż Boży odizoluje się od działalności publicznej, niech prosi Boga o nowe objawienie, kim jest Jezus Chrystus. I wtedy niech przyniesie to od Boga w nowej, odnowionej formie. Na sali oklaski. Proszę nie klaskać. Co może stracić człowiek? Mówicie, dusza i wola nie będzie jedno. Jakże Bóg nie byłby miły człowiekowi, który zamknął się w sobie, aby szukać nowego objawienia, tego co Chrystus próbuje wyrazić dla tego pokolenia. Bóg pokazał mi dość dawno temu, że jest bardziej zainteresowany, aby mnie całego pozyskać, niż abym ja pozyskiwał świat poprzez niego. I nawiasem mówiąc, Bóg nie może użyć człowieka do zbawienia dusz, który nie uniży się. On nie może zbawiać świata poprzez człowieka z reputacją, z dobrym imieniem. Weźcie tego drogiego brata Ravenhill, który jest pośród was. Był czas, że go znałem, kiedy jego imię znane było w domostwie. On jest ciągle znany w prawdziwym ciele Chrystusa, ale w rzeczywistości on cieszy się, że jest mniej znany teraz niż 30 czy 40 lat temu. To modlitwa mojego serca, abym im dłużej żyje, stawał się coraz mniej znanym. Jeśli w zamian można uwielbić Chrystusa i On będzie wzrastał, czy nie jest to prawdą, że jeśli człowiek naprawdę głosi Jezusa, to musi stawać się mniej znanym? Nie troszczymy się wtedy o naszą reputację. Po trzecie, i to będzie prawdopodobnie najtrudniejsze dla mnie, ponieważ jeszcze nie jestem na tym miejscu, to mój cel. Święta Ziemia jest stanem, w którym jest się wolnym od materializmu. Mojżesz porzucił Egipt, wybierając raczej wieczerzę z Bożymi ludźmi, niż czerpanie przyjemności na grzesznym miejscu przez pewien czas. Nic bardziej nie związuje mocy i autorytetu Bożego męża niż materializm. Prawdziwie Boży mąż nie składa swego serca w Bogu i w rzeczach tego świata w tym samym czasie. Tego nie można zrobić. Materializm nie jest rzeczą samą w sobie, z ubieganiem się o rzeczy. Jest to paliwo, które zaspokaja nasze potrzeby. Materializm nie jest grzechem bogatych, jest to bardziej grzech tych, co mają mało, którzy pragną o wiele więcej. Im mniej mają, tym bardziej nieustępliwie się tego trzymają. Zwykle myślałem, że materializm jest grzechem tych, co mają dużo. Ja uczciwie wierzę, że jestem mniej przywiązany do materializmu niż kiedy byłem 25-letnim kaznodzieją, który pragnął i konsumował tak dużo. Ponieważ wszystko to miałem i zobaczyłem pustkę tego i pójdę w drugą stronę. Widziałem wielu młodych pracowników, tak jak wielu z was siedzących między wami tutaj, którzy czasami chełpią się swoim ubóstwem i którzy są zwiedzeni materializmem i chciwością bardziej niż jakikolwiek milioner w Stanach Zjednoczonych. Jest to smutne, kiedy Bóg odkrywa w tobie tę ukrytą, sekretną rzecz, tę pożądliwość. I dzisiaj Chrystus stoi przed nami jako napomnienie, na które nie możemy zamknąć swoich oczu i uszu. On przedstawił nam Ewangelię jako biedny człowiek, jako ten pogardzony, obwiniony, prześladowany, nie mający gdzie skłonić swojej głowy. Jezus nigdy nie znajdował przyjemności w rzeczach tego świata, w jego własnościach, bogactwach, przyjemnościach i sukcesach. On zadowalał się powszednim chlebem, nawiasem mówiąc polecił, aby tylko o to się modlić, o ten powszedni, codzienny chleb. Nie było żadnej wartościowej rzeczy z tego świata, w której miałby udział. On odrzucił tę rzecz, gdyż wiedział, że są bez wartości. Wiedział, że rzeczy z tego świata mogą stać się obiektem naszych uczuć, pochłaniającym czas i energię. On wie, jak rzeczy z tego świata odciągają nas od duchowych rzeczy, jak uciszają duszę i wizję. To właśnie dlatego Pan wzgardził rzeczami tego świata. On chciał, abyśmy byli tak odłączeni od tego świata i jego życia, abyśmy byli gotowi do jego opuszczenia wraz z nim w każdej chwili. Jaki wstyd, że wolimy to fizyczne błogosławieństwo Starego Przymierza niż duchowe błogosławieństwo Nowego Testamentu. I prawie każdy kaznodzieja głoszący o prosperity w Ameryce zapożycza ze Starego Przymierza i nic nie wie o Nowym Przymierzu. Duchowe błogosławieństwo, nawiasem mówiąc, głoszenie o prosperity, te kazania o pomyślności i bogactwie, jest jednym z największych wypaczeń we współczesnym świecie. To jest wypaczenie Ewangelii Jezusa, nie dlatego, że ci, co głoszą, nie są mężami bożymi, ale dlatego, że byli w Betelu, ale nie byli nad potokiem jabłek. I to jest różnica, to jest poselstwo z Betelu. Nie możesz powrócić do Betelu, aby znaleźć jego prawdziwe znaczenie, dopóki nie przekroczysz potoku jabłek. Chrystus chce, abyśmy wiedzieli, że powołuje Kościół, który nie ugania się za materialnymi rzeczami. My rozumiemy ubóstwo Jezusa jako konieczne dla Jego odkupieńczego dzieła, ale odkąd my jesteśmy odkupieni, to myślimy, że my nie musimy cierpieć żadnych trudności w tym życiu. Wierzę, że Chrystus chciał, żebyśmy żyli w ten sposób, w jaki On żył, kiedy deptał po rzeczach tego świata i pogardził nimi, to próbował nam w ten sposób powiedzieć, że nie są warte, aby tak przywiązywać się do nich. Dlatego też deptał po nich, nie mając w nich udziału. Wyniósł na światło nowy sposób życia, chodzenie w pokorze z Bogiem jako cudzoziemiec wobec świata. Nawet jeśli Bóg zaoferował Abrahamowi całą tę prawdziwą majętność, to jest jakby on powiedział: dziękuję Bogu, ale nie dziękuję, ponieważ patrzył na miasto, którego budowniczym i stwórcą był Bóg. On był żołnierzem i obcym, chociaż to wszystko dziedziczył, to nie chciał dotykać żadnej budowli, tylko namiot. Widzicie, apostołowie żyli tak, jak żył Pan i umarli w warunkach ubóstwa, prześladowania, strapieniach, rozpaczy. Oni dali nam przykład cierpienia i hańby, aby Boża łaska mogła się wzmocnić. Paweł powiedział: aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy, policzkowani i tułamy się, spotwarzają nas, my błogosławimy, prześladują nas, my znosimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, komieciny u wszystkich aż dotąd. Och, ludzie, to co dzisiaj głoszę nie wywołuje nawet cienia od dźwięku w tym kraju. O jakże naraziłby się Paweł, gdyby zasiadł na naszych seminariach i konferencjach. Ten człowiek stałby ze świętym gniewem i stanąłby przed nami ze świętym orężem w swych rękach i przywiódłby nas z powrotem do tego poselstwa. Dlaczego tak jest, że Bóg daje tyle światowego sukcesu i bogactwa dla najbardziej podłych, bezbożnych ludzi na ziemi? Bóg wylewa bogactwo i sławę na swoich najgorszych wrogów. Bezbożni otrzymują największą porcję materializmu. Dyktatorzy są tak napełnieni bogactwem, że nie wiedzą, co z nim robić. Można powiedzieć, że Bóg na tyle mało ceni te rzeczy, na ile obficie je daje ludziom bezbożnym. Jeśli to jest takie wartościowe, to czemu tego tak wiele wylewa na potępionych? Nasz Pan zna głupotę człowieka, który ma poczucie bezpieczeństwa w rzeczach materialnych. Wiecie, słyszałem kaznodziejów, którzy głoszą ze Starego Testamentu, którzy mówią o naszych ojcach, patriarchach. Oni służyli Bogu, przodkowie żyli setkami lat i żyli w wielkim dobrobycie, można powiedzieć, niesłychanie bogaci i byli naszymi Bożymi ojcami, ale zapominają, że to doprowadziło do gwałtu i bezbożności, którego zakończeniem był potop. Widzicie, aby stanąć na świętej ziemi, trzeba odciąć ten sznur, który wiąże z materializmem. Również trzeba zakończyć gonienie za tymi rzeczami. Musisz spojrzeć na to, co Bóg tobie dał, mówiąc: dzięki ci, Panie, cieszę się z tego, co mam, mam wystarczająco. By nie stać w miejscu, tak aby On stał się naszym dążeniem, Jezus Chrystus, a nie uganianie się za rzeczami martwymi. Aby w końcu nie mieć miejsca tu na ziemi, ale poświęcić swój czas i energię poszukiwaniu objawienia Chrystusa, a wtedy być może możemy śpiewać z naszymi ojcami: zabierz ten świat cały i daj mi Jezusa. To był najbardziej ulubiony hymn, kiedy byłem młodym chłopcem. Widzicie, te wczorajsze luksusy stały się koniecznością dnia dzisiejszego, a więc telefon, łazienka, ciepła i zimna woda. Te rzeczy były luksusem, kiedy byłem małym chłopcem, a dzisiaj są koniecznością. I myślę, że Bogu nie chodzi o to, jaki samochód prowadzisz, czy też w jakim domu żyjesz. I to nie jest to, że mając te wszystkie rzeczy, mówisz, że są twoje, ale naprawdę nie są twoimi, ponieważ są od Boga. To, co Bóg próbuje powiedzieć, to czy twoje serce idzie za mną? Czy naprawdę postawiłeś na mnie? Czy patrzysz za tymi wszystkimi rzeczami, czy też twoje serce jest przygotowane na objawienie Chrystusa, aby zobaczyć tego, który jest niewidzialny? Boże, dopomóż mi, jeszcze tu nie dotarłem, ale to jest mój cel. To jeden z moich największych bojów, największa bitwa jakiegokolwiek Amerykanina. Pozwólcie zająć się jeszcze jednym opisem świętej ziemi. Święta ziemia jest miejscem wizji. Wizja jest zobaczeniem i poznaniem Jezusa Chrystusa naszego czasu niczym innym. Jest to robienie czegoś, co reprezentuje prawdziwe wyrażenie Jezusa Chrystusa dzisiaj. Słyszałem, jak mówiono o pewnym człowieku: on ma wspaniałą wizję, on ma wspaniałą wizję. Co to znaczy? Często mówi się, że ten człowiek ma tak wspaniałą wizję, że nie obawia się ponieść ryzyka. On wychodzi z wiarą, on jest tym, który buduje. Słyszałem, jak mówiono na wielkiej konferencji ostatnio: zawsze, gdy ten człowiek widzi trzy kamienie, to coś buduje. Tak, to jest w porządku, ale to nie jest wizja. Twoja przepowiednia nie jest wizją, jak również twoja zdolność nie jest wizją. Jest tylko jedna wizja, to Jezus Chrystus, nic innego. Wizją jest Chrystus. Musimy przyjść do tego miejsca, gdzie powiemy: czy to, co ja czynię, jest prawdziwym wyrażeniem Jezusa w tych ostatnich dniach? Czy zamierzacie obejść wkoło tego budynku i powiedzieć: to jest wyrażenie Jezusa? Nie, to nie jest. To jest cement i cegła, wokół jest wiele krawężników, ale to nie jest wyrażenie Jezusa Chrystusa. To jest narzędzie i nic więcej. Musiałem to usłyszeć ostatniej nocy. Wymieniono to tylko jako narzędzie, te same słowa. Jestem za to wdzięczny. Lauren Cunningham jest człowiekiem z wizją, nie dlatego, że ma pomysły. Jeśli masz wizję, to nie otrzymujesz pomysłów. Chrystus nie daje nam pomysłów, On daje nam samego siebie. Lauren Cunningham jest człowiekiem z wizją, ponieważ widzi tego, który jest niewidzialny. Jego oczy są na Jezusie. To jest tam, gdzie my musimy wszyscy przyjść, kiedy zobaczymy Jezusa. I każdy, kto jest zrodzony z Jego wizji, musi nieuchronnie być Jego prawdziwym wyrażeniem. Teraz ciągle patrzę na wszystko, co robię i co głoszę. Czy to jest naprawdę to, co chcę zbierać, zanim zobaczę sąd i złożyć to przed Nim jako prawdziwe wyrażenie Jezusa przeze mnie? To jest przerażające, młodzi ludzie. Patrzę na to wszystko, co robicie w Młodzieży dla Misji. Czy to jest naprawdę prawdziwe wyrażenie Jezusa Chrystusa? Powiem wam teraz coś, przez co możecie przejść właśnie teraz. Są jakieś twoje plany, które trzeba złożyć. Drogi człowieku czy kobieto, zamkniesz się z Bogiem i zobaczysz Jezusa Chrystusa. On przyniesie tobie coś, aby zrodziło się to, co jest wyrażeniem zamysłu Jego własnego serca. Ja nie chcę niczego robić, co nie jest wyrażeniem Jezusa Chrystusa w tych ostatnich dniach. Ja chcę być tym wyrażeniem i usługiwać tym, co jest wyrażeniem pełni Jezusa Chrystusa. Rozejrzyjcie się wokół dzisiaj. Co widzimy? Czy to naprawdę jest wyrażeniem Jezusa? Spójrzmy na niektóre te plany. Chrześcijanie pofolgowują sobie dzisiaj. To bardzo dobrane słowo, folgować sobie. I spojrzałem na to ze świętym żalem w sobie, zobaczyłem Boga. Czy to jest najlepsze wyrażenie, które można znaleźć? Czy to naprawdę reprezentuje twoje serce, twoje święte serce w tym umierającym pokoleniu? Czy nie możemy zrobić niczego lepszego? Czy to, co widzimy, jest rezultatem tego, że człowiek zamknął się z Bogiem? Czy jesteśmy gdzieś na szczycie góry, słuchając, czy coś nadchodzi stamtąd? A to, co człowiek buduje i czyni, czy jest rzeczą zasłyszaną z nieba? Rozmawiałem z kaznodzieją jednego z największych kościołów w Ameryce. Jedliśmy lunch, on jest przyjacielem, Bożym mężem, ale przechodził straszny wstrząs. Powiedział: Dawidzie, nie modliłem się przez rok, ale wybudowałem Bogu budynki, myśląc, że one powinny być wyrażeniem Chrystusa. Myślę o tych wszystkich fantazyjnych budynkach, głównych biurach. Czy potrzebujemy budynków? Przeciwstawmy się temu lepiej. Ja nie będę czekał. Przeciwstawił się temu teraz. To dlatego od następnego tygodnia biorę jeden rok pauzowania. Nie stanę za kazalnicą, dopóki nie będę miał prawdziwego wyrażenia, dopóki nie będę wiedział, co On mówi. Nie chcę niczego więcej reprezentować jak tylko Jego. Chcę być wyrażeniem Jego serca, Jego zamiarów. Chcę zobaczyć Tego, który jest niewidzialny. Szczerze mówiąc, mam dość. Jestem znużony tym całym złym reprezentowaniem Jego natury. Fałszywym wyrażaniem tego, kim On jest. Wy wiecie, że to nie Bóg, kiedy patrzycie na te rzeczy. Wiecie, że niektórzy odchodzą, kiedy potknął się. Znacie Go poprzez sposób, w jaki mówi. Przysłuchiwałem się grupie kaznodziejów rozmawiających o Bożym błogosławieństwie. Jak On działa wokół, że ludzie są zbawiani, uzdrawiani. Wiecie, miałem 25 akrów przy autostradzie, dobre 25 akrów i buduję kościół na 5000. Ten człowiek rzekł jeszcze: i mam nadzieję wybudować na 10000. To była tylko własność, dobra własność. Boże, pomóż młodzieży z misją, aby nie składali swego wzroku na własności ziemskiej. Mój Boże, Ikabod. Własność to rzecz uboczna. Boleję nad tym i nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Wolę raczej uczciwie wszystko zakończyć, wyjść i głosić do 30 czy 40 czy 50 tutaj, którzy są naprawdę wyrażeniem Chrystusa, którzy całkowicie oddali się Jemu i są poza tym fałszywym światem, gdy wszystko upada. To Babilon, to Babilon. Proszę nie klaskać. Bóg musi nas mieć na świętej ziemi. On przyjął postać sługi, Jezus. My chcemy być wyrażeniem zamysłu Twego serca w tych ostatnich dniach. My chcemy reprezentować to, kim jesteś, Panie, kim Ty naprawdę jesteś i to, co Ty naprawdę myślisz. Boże, postaw nas na świętej ziemi. Składamy naszą miłość do tego świata, składamy nasze własne pragnienia. Rezygnujemy z naszej reputacji, halleluja. Rozpraw się z trądem w naszej duszy. Patrzymy na nasze serca uczciwie i składamy je Tobie. Nie pozwólmy, aby choć jeden z tej konferencji opuścił ją, aby wyjść i wyciągnąć trędowatą rękę i wszystkiego, czego on dotknie, będzie zarażone trądem i skażone. Oczyszczajcie swoje dłoni i swoje serca, czyste ręce i czyste serca, a potem, Panie, pokieruj nasze oczy na Ciebie, który jesteś niewidzialny.